Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Jesteśmy ponownie i przypomnijmy, wraz z Radiem Satysfakcja w Radiu Poznań otwieracie Państwo tak zwany sezon weekendowy. Długi weekend, że sobota, że niedziela to i tak byłby weekend, ale to jest inny weekend, bo jednak jest on długi. Tak chciałem powiedzieć i nie wiem, czy do końca mi wyszło.
Filozoficznie pan potraktował ten nasz długi weekend.
Czytało się tam Platona w oryginale. Że się nic nie zrozumiało, to inna rzecz, no ale...
Ja w takim razie przejdę do cytatu. No. Z tym Platonem tutaj mi się wiąże. To jest cytat z pewnej książki z 1967 roku. Proszę posłuchać. Pan miał w szkole kłopoty? Podchwyciła panna Wierzchoń, jakby ta sprawa była dla niej szczególnie ważna. A pani? Byłam zawsze najlepszą uczennicą, oświadczyła z dumą. A ja? Z powodu Eneidy dostałem dwóje od łacinnika. Z matematyki ledwo jechałem na trójkach. To samo z polskiego historii. Matury o mało nie oblałem przez niedostateczny z geografii. Kłamałem na potęgę, bo wielką frajdę sprawiał mi wyraz pogardy, który pojawił się na buzi panny Wierzchoń. Wie pan z jakiej to książki?
Stawka większa niż życie?
O, coś to.
To jest Brunner
mówi. Książka. Dlaczego ją dzisiaj w ogóle tutaj przyniosłem?
Przytachałem.
To jest książka, która wydana została w roku 1967. W tym roku sierżanta Peppera został wydany ten wspaniały pomnikowy utwór literacki, który nazywa się Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór. Bardzo lubię tę książkę i zastanawiam się, co było takiego w tym roku 67, dlatego że zespół, który rozpoczął naszą drugą odsłonę dzisiejszej audycji, nazywa się The Buckinghams i oni, tak jak ostatnio mówiliśmy o Peterze i Gordonie, żeby nie powiedzieć o Peteru i Gordonu, którzy wydali 3 płyty w pół roku w Stanach, to ten zespół Buckinghams wydał z kolei 3 płyty, 3 albumy w jednym roku, właśnie 67. I to proszę popatrzeć. Nie mam za dużo o nich do powiedzenia, dlatego że oni mieli tam kilka pomniejszych przebojów. Jeden przebój numer jeden, ale akurat nie był to z tej płyty, którą dzisiaj przyniosłem.
A to Brytyjczycy?
Słucham?
Czy to Brytyjczycy?
Nie, nie, to są Amerykanie, Amerykańcy. Z Chicago. Natomiast nasi. Chciałem właśnie powiedzieć, że...
Nasi, tak, mówię w tym sensie.
Nasi, tak, właśnie, że świetny rok, że takie rzeczy też się zdarzały, że był oczywiście Sierżant Pepper, że był Jimi Hendrix, festiwal w Monterey i te wszystkie przełomowe, psychodeliczne, napakowane różnymi buzującymi substancjami czasy, a gdzieś tam z tyłu był sobie Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór i taki zespół The Buckinghams, którzy grali bezpretensjonalną muzykę, która nikomu nie przeszkadzała, a też gdzieś tam zajmowała pomniejsze miejsca na listach przebojów. Ten utwór, który rozpoczął nasze wejście po 11, nazywał się Don't You Care i doszedł do miejsca 6. Też ładnie.
Też ładnie, ale jak na 3 albumy w ciągu roku, to jednak długo nie zagrzali miejsca tam gdzieś
no właśnie,
w okolicach.
Tak, świat o nich zapomniał. I to też jest ciekawe.
A nie pierwszy, nie ostatni.
Tak, no tak, tak.
No. A to jest też ciekawe, przerwałem panu, coś pan mówił, to jest też ciekawe, że...
Że o takich zespołach, powiedzmy, z drugiej czy z trzeciej ligi, na przykład takich jak Freddy and the Dreamers, to jednak się bardziej pamięta, tych brytyjskich, się bardziej pamięta niż o właśnie Buckinghams, czy o tak zwanych Bow Brummels, o których mówiliśmy sobie jeszcze chyba przed miesiącem. Oni zupełnie znikli. Tak jakby Ameryka to tylko Doors i Birds, jakby Jefferson Airplane, kojarzone są z tymi takimi bardziej radykalnymi stylistycznymi voltami, a po prostu granie muzyki pop to tak jakby przystawało tylko Brytyjczykom. Ciekawe.
Ciekawe.
Niesprawiedliwość losów.
A tam nikt nie powiedział, że będzie sprawiedliwie. Mamy telefon. No dzień tak. Dobry.
Dzień dobry. No i pozwolę sobie jeszcze raz zadzwonić. Proszę. Bo pan powiedział, że musiał pan 1 maja stać w kolejce za płytą, za singlem cygańskiej zespołu Queenów. Otóż trzeba powiedzieć, że na drugiej stronie tego singla była piosenka Deton Dulek, pierwsza piosenka z płyty na Idin Opera, prawda?
Tak, świetny zresztą
utwór. Ja tę płytę kupiłem w 78 roku latem w Krakowie, w Empiku na Małym Rynku, bez żadnego stania w kolejce.
A, widzi pan, to pan szczęściarz był. Ale to tam zawsze te stoiska z książkami i z płytami zawsze generowały. Wszyscy wiedzieli, że tam coś rzucą pierwszego, żeby klasa robotnicza miała z nich była szczęśliwa, więc dlatego może to zagęszczenie, ale bardzo miło się stało w tej kolejce.
Ja na szczęście nie musiałem.
O, proszę. No.
Bo miałem kilka long play, dwa węgierskie, Omega i General, General po angielsku.
Tak.
Płyta I do Abby za 110 zł.
To dużo było wtedy czy mało?
No, galancie.
A, no to tak. No ale to Abba warta jest wszelakich pieniędzy.
No warta, żeby pan wiedział.
Dziękujemy bardzo.
Bo mam sporo Abby na 3 płytach w systemie MP3, także...
Dobra, no to ma pan co słuchać. Pozdrawiam, do miłego. Jeszcze mamy jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Witam.
Witam, witamy serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj pan wypoczywa.
Oczywiście.
No, dobrze. Przy naszym radiu nic panu nie przeszkadza. No to pomyślności w tym weekendowym wypoczynku.
No chociaż wróciłem właśnie z pochodu.
A, to tam gdzie? A gdzie pan chodził, niech pan powie?
Dookoła osiedla.
No dobrze. Jakoś trzeba, nie?
Tak.
Ale co pan uszedł, to pana już.
Tak.
A jakąś flagę, szturmówkę albo krzyki tylko wydawał pan z siebie?
Tak.
No to bardzo dobrze. No. Jak reakcja społeczna?
No, panie Gerardzie, niech mi pan powie, pamięta pan, jak śnieg spadł 1 maja, tak?
Pamiętam. Oś tam jak przez mgłę, tak.
No, bo śnieg był, to ma pan przez mgłę pamiętane, jak śnieg
pamięta. Tak jest deszczem i tak dalej.
Tak jest, dziękujemy
także
bardzo.
Także pozdrawiam was, kochani, wszystkiego dobrego, miłego weekendu.
Także pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Dobra, przechodzimy do konkretów. Dzisiaj szybko, 1 maja mamy.
No. Wie pan, jaki dzisiaj jest dzień? Także tylko wtrącę, zanim pan będzie mnie smażył na ogniu.
Na grillu dzisiaj pana będę smażył, na grillu.
Tak, będzie pan mnie grillował, a ja tylko powiem panu i państwu, że dzisiaj oprócz oczywiście międzynarodowego, jak to pan powiedział,
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, tak tu jest napisane, tak.
Tak, jest jeszcze Dzień Dronów. To nie takie ciekawe, ale to jest jeszcze jest.
A drony
coś, co pana
to są te takie plastikowe bzdyczki, co latają?
Tak, ale proszę posłuchać tego. Ogólnopolskie Święto Kaszanki.
Wie pan co? Wczoraj kupiłem kaszankę. mówię, no, wrócę do domu nasycony dobrą muzyką, znak, po programie, zrobię kaszankę, podaruję fragment żonie, niech ma, niech się cieszy, że coś jej do jedzenia zrobiłem. No widzi pan? No, kaszanka. Tylko to trzeba trafić, bo w tej kaszance to już coraz więcej jest wszystkiego oprócz kaszy i szanki. I a ja z kolei też pana zaskoczę, bo ja też mam cytat. Janek z Bugaja, wiosna. Po smutnej zimie przyszła nam wiosna, młoda, rozkoszna, błoga, radosna. W całym swym blasku i majestacie, w swej nadobnej, zielonej szacie, w promieniach słońca, powietrze drżące, wonią, czystością, rozkoszą tchnące. Wszystko się cieszy w tej lubej wiośnie i już nie smutno, jakoś radośnie. To dalej się toczy, tam o posiewach jest jeszcze i tam, że pszczółki też w tych, wie pan, tych kwiatkach tam robią bzyku byku. No, to, ale już dobra.
Jak pan opowiada ten wiersz, to tak od razu żywiej zabrzmiało, ale trochę tchnęło tym takim
stylem. No, dobra, teraz pytanie, to pan musi wiedzieć. 1871 rok, z czym panu się kojarzy?
Z niczym generalnie.
No to też jest jakieś skojarzenie. Z niczym? Z tym filozofem niczym? Aha, no to źle pan trafił. To nie chodzi o niczego. Urodził się Kazimierz Kulwieć. Mówi panu to coś?
Nic.
A jak można nie znać Kazimierza Kulwiecia? To jest, proszę pana, przyrodnik, krajoznawca, działacz społeczny i redaktor czasopisma Naokoło Świata. Pamiętam, widzi pan, słabo u pana. No dobra, to teraz przejdźmy tak. Dwa tematy. Jeżeli chodzi o kulinarne, to szparagi. Co pan z szparagami? Mi się te szparagi skojarzyły, bo po raz kolejny przetoczyła się fala ogólnego oburzenia w prasie niemieckiej. Dlaczego to nasi obywatele nie chcą przyjeżdżać, wyrywać ich szparagi? Oni się już tak przyzwyczaili, że nie musieli się nachylać. A teraz się okazuje, że Polacy nie chcą wyrywać szparagów, bo im tutaj jakoś lepszą mają propozycję. I oni tak się obudzili, rozglądają, mówią, gdzie ci Polacy szparagi już się wybijają. No i co?
Bo jesteśmy konserwatywni i będziemy rwać rzepkę.
Tak jest. Tak, mamy rzepki. A w każdym bądź razie teraz namawiają Rumunów Niemcy, żeby te szparagi. Ale teraz zostawmy już ten temat, kto to wyrywa, tylko smakowo. Je pan szparagi, czy w ogóle generalnie nie?
Niezbyt. To chyba kiedyś rozmawialiśmy o tym.
Pamiętam, to nie szkodzi. Może panu się zmieniło.
Zadzwonił i powiedział, że dla pana Geralda kiedyś to ja muszę ugotować jakieś szparagi, bo ja mówiłem, że są łykowate i nie przepadam, a ktoś powiedział, to trzeba je dobrze przyrządzić.
Tak, trzeba dobrze przyrządzić, ale mam jeszcze, też uważam, że tam zieleniny bez przesady, bo równie dobrze możemy sobie na kanapce zasmażyć trawę, też jest fajnie, nie? Zielone jest generalnie, a że trochę piachu się dostało między zęby, to trudno. I też tak podchodzę do szparagów, ale ja mam inną technikę po prostu, to jest ta słynna technika polegająca, że ugotowanego szparaga pan bardzo intensywnie moczy w majonezie i zawija to w szynkę, proszę pana. I co pan czuje? Majonez, szynkę, a że tam w tle coś się prześlizguje, jakiś tam
ekologicznego i zdrowego, to tak, trudno. Tylko bonus. Tak.
I drugie pytanie, tu także pytanie do państwa, gdybyście mieli jakąś technikę, rozparanie grilla. Czy ma pan jakąś technikę opanowaną? Bo mi się przypomina taki film, nie wiem, czy to był Monty Python, czy jakiś Benny Hill, w każdym bądź razie zaczyna się impreza taka przydomowa, 15 osób, każdy tam sobie chodzi z napojem, ten gospodarz w tym fartuszu go takim pod tytułem ja wam coś usmażę, zaczyna rozpalać, mija pierwsza godzina, oni już trochę zauroczeni tymi napojami, czekają ciągle, on ciągle rozpala, robi się czwarta godzina, wszyscy się już odeszli do domów, ciemno, północ, a on krzyczy, wreszcie udało rozpalić mi się grilla, tylko nie ma już komu smażyć. Ma pan jakąś technikę? W ogóle,
nie,
czy pan jest fanem grilla?
Muszę panu powiedzieć, że kiedyś byłem w takiej sytuacji, że postawiono mnie przed grillem i rozpal pan, bo byłem jedynym tam najstarszym chyba...
I mógł się pan bawić zapałkami, tak?
Płci brzydszej, tak. I jakoś poszło intuicyjnie i nawet byłem sam z siebie bardzo dumny, bo ja słynę z tego, że mam dwie lewe ręce i raczej wydawało się, że ten grill zostanie rozwalony na zawsze niż podpalony, a jednak się udało. A zatem do nas świat należy.
No jak pan ma dwie lewe ręce, to trzeba było próbować to rozpalać nogą, proszę pana. Ma
tak, też miałem... To było,
nogi
to
lewe?
To był plan B.
Aha, no dobrze. No, ale no, jak to się udało? No bo chodzi nam, żebyśmy poznali jakiś przepis, który powoduje, że te nieszczęsne węgle albo te brykiety w końcu zajmą się czymś i spowodują, ja że ta kaszanka się usmaży.
W dwóch podpunktach powiem.
No,
właściwie w trzech. No. Numer jeden, dobre chęci. Numer dwa, łód szczęścia. Numer trzy, jakoś to będzie.
O. Jakoś to będzie mi najbardziej odpowiada. Dobrze, no to mamy temat. Jeżeli państwo macie jakieś inne propozycje co do rozpalania grilla, to czekamy, bo to w ogóle ten grill to tak fascynująco się rozrósł w naszym kraju, nie?
Jeszcze tak, ile nawet była taka piosenka zespołu The Beatles, nie wiem, czy pan pamięta grill. A grill na płycie Rubber Soul.
Nie.
Ja już pamiętam taką.
Kaszanka. Ładna. To była na Hard Day's Night. No dobrze, tośmy sobie pośpiewali. Wracamy do zespołu Buckinghams, czy jak oni się tam nazywają.
Tak, teraz będzie zespół Buckinghams.
Buckinghams.
I to, co pan u mnie tak trochę krzywo, ale jednak ceni, utwór nie będzie długi.
Minuta 40.
Tak, utwór ma tytuł
pana
Why Don't You Love Me? Dlaczego mnie nie kochasz? I się okazało, że po prostu wykrzyczą to pytanie i starczy.
No bo ile można pytać, proszę pana, jak brak odpowiedzi? To tak jak z echem. Drze się pana, jak on nie odpowiada, to pan rezygnuje, nie? No nieprawda. No to
tak,
gramy. No
oni na pewno zapatrzeni w Dylana myśleli sobie, krzykniemy, a odpowiedź przyniesie wiatr.
Dobrze.
Radio Satysfakcja. Weekend Roll.
Said you're not welcome, oh, now let's go. que vous embrasser. J'étais si bien. J'étais heureux, j'ai cherché depuis ce temps-là sans cesse un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer
slůvko básně, všem záhy líp se dýchá, všechno kolem oči, procesy a září, rázem poznají se podstimci i lháři, kdo se naparuje, tomu zvuk nepícha, už máš mokré vlásky, jedna kapka z čela v porose ti stéká, a mokrá bluzička ti siluetu svléká, řekni zkrásně vlastně z neště nebo z lásky. Ten déš byl tak náhlý, že jsem sotva stačil pomyslit si pouze, že tě políbím a že to bude v nouze. Když jsme odhodlaně k sobě dlaně vstáhli, vstříc tom se mám tě ráda. To jsi mi prvně řekla, já byl jako v ráji, a v tom začalo pršet, všechno bylo v háji. To si přece člověk jenom jednou střádá, když má chvíli, když se padající hvězda změní v ústa. A když sen ti řekne, probuď se a zůstaň, v tom si přijde dešť a ještě k tomu sílí. A vzrůstá sem se hroutí, teď se začneš asi po dešti dostánět, nemáš zapotřebí průduškový zánět. Proto utečeš mi pryč a to mě routí, být máchou aspoň pásně. Psal bych o tom, jak mi smutkem srdce vstouváš, a v tom vidím tě, jak střevíčky si zouváš. Poza v kalužích mi říkáš, prší krásně, proč couváš. Asi z mlhavého týmu a my zítra asi budeme mít rýbu a ty místo vlasu promočené přásně, aha, prší krásně, my se pod pláštěnkou nebudeme schýbat, v tomhle nejkrásnějším dešti chci tě líbat, každá kapka je jak jedno slůvko vásně, náš dešť.
Spod lady.
Drodzy Państwo, tak się czasem zdarza, że nasza ulubiona, starsza muzyka zahacza o sprawy, które ją samą znacznie przekraczają, a nawet wkracza w rejony wielkiej polityki. Do takiego właśnie incydentu doszło 5 maja 1988 roku, kiedy to telewizja Związku Radzieckiego wyemitowała reklamę Pepsi Coli z udziałem Michaela Jacksona. No, dziś nikt nie zwróciłby na to specjalnej albo wręcz żadnej uwagi, ale pamiętajmy, że rok 1988 to były czasy, gdy wydawało się, iż Związek Radziecki w ogóle jest niepokonany. Nieustannie, bohatersko walczy z amerykańskim imperializmem. A tutaj nagle w oficjalnej telewizji pojawia się Amerykanin, idol zachodniej młodzieży, który reklamuje Pepsi Cola, a ta przez całe dziesiątki lat była symbolem imperialistycznego, zgniłego Zachodu i wszystkich tych najgorszych rzeczy, jakie propaganda radziecka pod ten Zachód podpinała. W sumie ta drobna reklama była symptomem, że coś ze Związkiem Radzieckim jest nie tak, skoro wpuszcza na swoje terytorium takiego konia trojańskiego. Mnie przypomina to rozmowę z Jerzym Gruzą, dyrektorem Festiwalu Piosenki w Sopocie, który również w latach 80. ze zgrozą spostrzegł, że radziecka piosenkarka Ała Pugaczowa tak się rozochociła, iż w trakcie koncertu stanęła wręcz na głowie, dosłownie. A przecież dotąd panowały takie zasady, iż radziecki wykonawca trzyma się prosto. Stoi sztywno, jak sosna, jak nie przemierzając oficer z chóru Aleksandrowa. Gruza patrzy na tę Ałę Pugaczową, która stoi na głowie, przenosi wzrok z artystki na ambasadora Związku Radzieckiego, który to ambasador siedzi w pierwszym rzędzie, widzi, że ambasador blednie, ale nic nie może zrobić. Po prostu artystka wymknęła się spod kontroli. I za nic ma to, że przecież obserwują ją najwyższe czynniki partyjno-państwowe. Wtedy opowiadał mi Jerzy Gruza, że właśnie w tym momencie zrozumiał, iż Związek Radziecki musi upaść. Tak to Ała Pugaczowa na swój sposób i Michael Jackson też na swój sposób sygnalizowali zmierzch imperium, choć ta reklama Pepsi Coli, kiedy nadawano ją w Rosji Radzieckiej w roku 88, nie byłaby mniej świeżynką, przeciwnie, liczyła już sobie 4 lata, a wiązał się z nią barwny i niebezpieczny incydent. Otóż w 1984 roku bracia Jacksonowie na czele z Michaelem kręcili reklamówkę, która miała być wystrzałowa, także w sensie jak najbardziej dosłownym. A to znaczyło, że Michael ma zejść ze schodów swoim roztańczonym krokiem, a dookoła niego będą błyskały bomby magnezowe, no mniej więcej takie, jakie w dawnych czasach odpalano w roli fleszu przy robieniu zdjęć. Michael Jackson jest więc na planie, kamera poszła w ruch, Michael schodzi, technicy odpalają bomby. I nagle zaczyna się dziać coś, czego technicy nie przewidzieli. Otóż od tych bomb zapalają się włosy idola. Po prostu umieszczono je zbyt blisko głowy artysty, zaledwie o parę centymetrów. W dodatku Michael nie widzi, że włosy mu się palą i w ferworze tanecznym miota się tak, jak mu podpowiada rytm muzyki. Aż tu nagle robi mu się zdecydowanie za gorąco, bo od włosów zajął się również kostium piosenkarza. Michael zrozumiał w jednym momencie, że się po prostu pali. W ułamku sekundy podjął decyzję. Rzucił się na parkiet, zaczął się tarzać i miotać po podłodze, próbując wytłumić ten ogień. Tymczasem inni bracia Jacksonowie widzą, że Michael runął na ziemię i miota się, jakby go coś bolało. No wniosek jest jeden. Ktoś musiał strzelić do idola. W tym strasznym łomocie muzyki huk wystrzału był niesłyszalny, no ale skutki przecież widać. No tu dodajmy, że w studiu filmowym znajdowała się całkiem spora publiczność, która miała uczestniczyć w nagraniu. To raz. A dwa, że otoczenie Michaela Jacksona nieustannie obawiało się, iż pewnego dnia jakiś świr zastrzeli go po prostu, tak jak inny wariat zastrzelił Johna Lennona. Zamieszanie zrobiło się potworne. Ktoś krzyczał, żeby przynieść lód, w którym chłodzi się szampan. Ktoś inny chciał narzucić na płonącego idola jakąś kurtynę. Obsługa planu zaczęła biegać tam i z powrotem, a szefowie Pepsi Coli w przerażeniu usunęli się pod ścianę i już obliczali, ile koncern będzie musiał wyłożyć na odszkodowania. Sytuacja była po
poważna.
Ale jak bardzo poważna, Michael Jackson dowiedział się dopiero w szpitalu, kiedy lekarz wytłumaczył mu, iż połączenie magnezu z łatwopalnymi kostiumami mogło spowodować, że Michael doznałby tak rozległych oparzeń skóry, iż groziła mu śmierć. A i tak z tyłu głowy miał poparzenia trzeciego stopnia. W sumie cud, że przeżył. W tym wszystkim Michael Jackson zachował się po pierwsze jak idol, a po drugie jak dzieciak. Jak idol dlatego, że gdy nieśli go na noszach, poprosił nie mniej, nie więcej tylko o to, by podano mu jego słynną srebrną rękawicę. Nałożył ją i z noszy machał w kierunku kamer, że niby wszystko jest w porządku, a on poniekąd ciągle jest na scenie. Zachował się też jak dzieciak dlatego, że kiedy go już zamknięto w karetce i ta ruszyła z piskiem opon do najbliższego szpitala, Michael cieszył się jak dzieciak, bo zawsze chciał jechać karetką na sygnale, a nigdy mu się to do tej pory nie przytrafiło. A Pepsi-Cola dzięki tej reklamie i dzięki incydentowi z płonącym Michaelem, o którym usłyszał natychmiast cały świat, sprzedała bez porównania więcej butelek z napojami niż kiedykolwiek. Z czasem także w Związku Radzieckim.
wytrzymałem teraz jeszcze ten brzdęk. Liam Gallagher by się obraził, czy jaki tam, no to Liam był, tam był dwaj byli, Noel.
To był Noel, to był ten mniej, powiedziałbym, oszałamiający brat.
Znaczy oni generalnie byli dosyć agresywni tak w stosunku tak. do siebie, jak i do rzeczywistości. Dziwny zespół, ale sympatyczne bardzo nagranie. Ja teraz, panie Gerardzie, chciałem króciutko namówić pana na kilka słów o płycie, którą ja uważam, ale także uznawana jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej fonografii. Tytuł płyty Muzyka teatralna i telewizyjna. I to pamiętam, za młodych lat mnie bardzo odstraszało, bo jak widziałem okładkę czerwonych gitar, panowie mieli długie włosy, gitary na plecach, to było wiadomo, o co chodzi. A tutaj taki pan bardzo poważny w okularach z brodą, pani w takiej zimowej czapce jak Basienka z pana Włodyjowskiego, no i Czesław Niemen siedzący, Kurlewicz, Warska, Niemen, muzyka teatralna i telewizyjna. Po latach dopiero przekonałem się do tej płyty. To oczywiście przede wszystkim główny artysta Andrzej Kurlewicz, którego kompozycje to są. Zresztą wykorzystał on na tej płycie nagrania przygotowane do spektaklu telewizyjnego Teatru Narodowego Adama Hanuszkiewicza, Pan Tadeusz według Mickiewicza. I te nagrania tutaj także zawarto. Oczywiście rola i Niemena, i Wandy Warskiej, która prywatnie była żoną Kurlewicza, jest nieco mniejsza, ale jak posłuchacie ich interpretacji, to wiadomo, że bez ich obecności ta płyta nie byłaby tym, czym jest. Wyśmienici muzycy jazzowi towarzyszą. Naprawdę, jeżeli gdzieś w historii wam się omsknęła, panu się omsknęła ta płyta, czy pan zna coś?
Tak. Znam ją bardzo pobieżnie, niestety. To jest jedna z tych rzeczy, które zawsze mam gdzieś tam na liście do sprawdzenia i zawsze o tym zapominam, więc bardzo się cieszę, że
będzie
to
panu sprawdzić. Tak. No to w takim razie na tej płycie my zagramy w Weronie przepiękną piosenkę Wandy Warskiej, wykonaną przez Wandę Warską i duet, rzadko Czesław Niemen w duetach, duet z Wandą Warską, romansa Cherubina, ale na tej płycie jest także jedno z moich, z pierwszej piątki utworów Niemena, Dobranoc, do tekstu Adama Mickiewicza, ale tego już nie zagramy. Kurlewicz, Warska, Niemen z genialnej płyty Muzyka teatralna i telewizyjna.
Nad kapuletkich i mantekich domem spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Julietty, że dla Romeo ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Jechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy król u źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele.